Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła doktora Tomasza Rzymkowskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, również witam i pozdrawiam ojca i słuchaczy Radia Maryja.
Panie pośle, budżet Unii Europejskiej, polskie i węgierskie weto, opozycja, ta totalna opozycja mówi, że to najlepszy budżet europejski, a decyzja polskiego rządu jest zdradą polskiej racji stanu, natomiast obóz rządzący mówi coś diametralnie innego, że zgodzenie się na ten budżet powiązany z praworządnością byłoby niczym innym jak zdradą polskiej racji stanu.
No oczywiście tak jest, przy czym trzeba dwie rzeczy rozróżnić, to znaczy kwestie wynegocjowanych kwot przypisanych Polsce w ramach różnych programów, różnych agend unijnych jest rzeczywiście rewelacyjny. Ja przypomnę tylko w lipcu bieżącego roku, kiedy te kwestie kwotowe były ustalane, no to opozycja grzmiała, że to są złe warunki wynegocjowane finansowe, a te warunki finansowe były lepsze od tych, z którymi epatował Donald Tusk w 2014 roku, że to jest najlepszy budżet i wszystkie kolejne będą gorsze od tego. Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, wynegocjował o wiele lepszy finansowo budżet od tego, który w tej chwili się kończy, bo ta perspektywa kończy się z dniem 31 grudnia bieżącego roku. Natomiast innym elementem jest kwestia powiązania tych środków finansowych z takim bardzo nieprecyzyjnym warunkiem dotyczącym przestrzegania zasad praworządności w państwach członkowskich. No jest to swoista próba szantażu i próba stworzenia bardzo niebezpiecznego precedensu na przyszłość, ponieważ jeśli raz uzależni się wydatkowanie kwot budżetowych od bardzo nieprecyzyjnego i bardzo szerokiego pojęcia praworządności, to można te środki finansowe w przyszłości uzależniać od innych warunków. Już słyszymy w tej chwili rząd holenderski i establishment tego państwa, który domaga się wprost wprowadzenia agendy takiej totalnej rewolucji obyczajowej z małżeństwami homoseksualnymi, z uznawaniem adopcji dzieci, czy też uznawaniem w ogóle instytucji, które w niektórych państwach członkowskich są, a w takich państwach jak Polska są absolutnie niezgodne z polską konstytucją. Oczami wyobraźni można sobie oczywiście wyobrazić jeszcze dalej idące rozwiązania dotyczące chociażby aborcji na życzenie, czyli zabijania dzieci nienarodzonych, nawet na wzór amerykański, czyli do 9 miesiąca ciąży, czy tak jak jest to stosowane w niektórych krajach, jak kwestia eutanazji w krajach Beneluxu, gdzie można po prostu uśmiercać osoby starsze. No, na to absolutnie nie możemy się zgodzić. W tej chwili jest to punkt zwrotny, jeśli chodzi o polskie członkostwo w Unii Europejskiej, czy też w ogóle przyszłość samej Unii Europejskiej, bo z bytu, który był od samego swojego zarania, od lat 50. XX wieku, wspólnotą gospodarczą, która miała na celu zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa wzajemnego w duchu katolickiej nauki społecznej, bogacenia się i współpracy narodów europejskich w duchu pokoju, no w tej chwili zamienia się w instrument do walki ideologicznej i próbę tworzenia superpaństwa na gruzach państw narodowych, dzisiaj będących członkami Unii Europejskiej. W tej sytuacji trzeba powiedzieć stanowcze nie. Jaki będzie efekt negocjacji, to jeszcze jest przed nami, ponieważ jest pewna nadzieja na to, że te państwa, które domagają się powiązania tych środków z tą klauzulą praworządności, może z tego się wycofają. Zobaczymy, negocjacje są w grze, natomiast już w tej chwili wiemy, że i rząd polski, i rząd węgierski, ale również i słoweński, nie zgodzą się na tego typu rozwiązanie, które jest w tej chwili na stole i które jest przepychane przez prezydencję niemiecką, a wtórują takie kraje jak Holandia, aby absolutnie tutaj rządowi polskiemu, węgierskiemu nie ulegać. Dołączyła do nas Słowenia. Liczymy, że również inne państwa, rządy innych państw
również zobaczą, że no, tworzy się swoisty no, dyktat Brukseli, która będzie szantażować obywateli Unii Europejskiej, takich samych obywateli jak obywatele Unii Europejskiej w Holandii, we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii, bo my jesteśmy tak samo członkami tej Unii Europejskiej. Takie same ciężary ponosimy budżetowe Unii Europejskiej. Dzielimy się przychodami z naszych ceł. Udostępniliśmy nasz obszar gospodarczy dla swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału. No i nie możemy być traktowani jako obywatele i państwo drugiej czy wręcz trzeciej kategorii w ramach wspólnoty.
Panie pośle, w tym temacie pojawia się także bardzo błędna narracja Platformy Obywatelskiej czy też Koalicji Obywatelskiej, środowisk opozycyjnych, którzy mówią, że w tym momencie Polska straci wszystkie swoje pieniądze zagwarantowane w tym budżecie. Warto wspomnieć o obowiązującym także prawie w Unii Europejskiej, że jeżeli by nie doszło do porozumienia, to wchodzi w życie tak zwane prowizorium budżetowe.
Tak, to prawda. Ta sama reguła obowiązuje w większości państw świata, w Polsce między innymi również. To znaczy, jeśli do 1 stycznia roku budżetowego nie jest uchwalony budżet na ten rok, no to to przedłożenie organu właściwego, w polskim przypadku jest to Rada Ministrów, która w drodze uchwały kieruje projekt ustawy budżetowej do marszałka Sejmu celem dalszego procedowania. W przypadku Unii Europejskiej to przedłożenie komisji zaakceptowane przez Radę już jest traktowane jako prowizorium budżetowe. To rozwiązanie obowiązuje co najmniej 2 lata i to rozwiązanie jest dla nas, nawet zdaniem pana profesora Sariusza Wolskiego, no, korzystniejsze o 23% w stosunku do tej propozycji, która jest w tej chwili procedowana. Znaczy, mówiąc wprost, Polska na tym nic nie straci. Polska może tylko i wyłącznie na tym zyskać. Stracą te kraje, które no dzisiaj zachowują bierność, myślę tutaj o Włoszech i o Hiszpanii, bo one zostały najmocniej dotknięte i gospodarki najmocniej dotknięte pandemią koronawirusa. Z polskiej perspektywy paradoksalnie, z punktu widzenia samego bilansu ekonomicznego, zawetowanie budżetu jest w doraźnej perspektywie co najmniej 2 lat, i to można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością tych słów, korzystne. Co po tych 2 latach? Trudno powiedzieć, ponieważ wówczas wracamy do tej procedury związanej z konsultacją Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, czyli przywódców rządów państw członkowskich.
Panie pośle, mieliśmy wczoraj i przedwczoraj odsłonę, kolejną odsłonę żenująco niskiej debaty politycznej w polskim parlamencie. To, co zaczyna się dziać wraz z każdym posiedzeniem Sejmu, jest przekraczaniem kolejnych, jakichś niewyobrażalnych, jeszcze niedawno niedopuszczalnych granic funkcjonowania polskiego parlamentaryzmu.
To prawda, no tak niestety jest, no począwszy od przepychanek wicemarszałka Czarzastego z funkcjonariuszem policji, o czym wczoraj poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji, że funkcjonariusz skutek popchnięcia przez pana marszałka jest kontuzjowany i przez wiele miesięcy nie będzie zdolny do służby. A skończywszy na tych knajackich połajankach z mównicy sejmowej, gdzie język nieparlamentarny i brak jakiejkolwiek, nawet najdrobniejszej myśli zawierającej jakąkolwiek merytoryczną argumentację się przejawia. Mamy tylko i wyłącznie spektakl emocji podszyty kłamstwem, wulgarnością i obłudą. No i niestety tak to wygląda. Można powiedzieć, taką egzemplifikacją jest kwestia głosowania nad wczorajszą uchwałą. Uchwałą, która no, powtarza rzeczy z punktu widzenia zwykłego, uczciwego obywatela. Oczywiste, że państwo polskie jest państwem suwerennym, że strzeżemy swojej suwerenności i niepodległości. My jesteśmy zwolennikami przestrzegania prawa pierwotnego Unii Europejskiej, czyli między innymi traktatów. Traktaty w żaden sposób nie warunkują pieniędzy budżetowych z jakąkolwiek klauzulą warunkową, w tym przypadku klauzulą praworządności. Polska wnosi bardzo wiele do Unii Europejskiej. Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej. I to było zawarte w tej uchwale. Niestety, no, większość ugrupowań opozycyjnych głosowała przeciw, czyli począwszy od Konfederacji, poprzez PSL z wyłączeniem posłów związanych z Pawłem Kukizem, którzy zachowali się jak trzeba, co trzeba podkreślić, i zagłosowali za tą uchwałą, poprzez cały klub Koalicji Obywatelskiej czy też Lewicy. Oni głosowali przeciwko tej uchwale. Jest to niezwykle, bym powiedział, niekorzystne w momencie, kiedy jako państwo powinniśmy dać mocny mandat negocjacyjny polskiemu rządowi. Tego typu zachowanie sugeruje nam, że interesy państwa polskiego tych państwa nie interesują. Ich zachowanie jest zbieżne z zachowaniem tych rządów i tych państw, które życzą Polsce jak najgorzej, które chcą nas pozbawić naszych pieniędzy, bo te pieniądze budżetowe, to warto podkreślić, to są również nasze pieniądze, bo my się na nie składamy poprzez różne instrumenty finansowe, począwszy od składki, którą płacimy rokrocznie do wspólnego budżetu Unii Europejskiej, a skończywszy na tych wszystkich koncesjach gospodarczych, które przekazaliśmy Brukseli. To wszystko składa się na budżet. I jakiekolwiek próby ograniczenia nas w tym zakresie, no to jest próba wypowiedzenia posłuszeństwa państwu polskiemu i też wypowiedzenie posłuszeństwa rocie przysięgi poselskiej, aby strzec konstytucji, strzec praw obywatelskich, strzec interesów Rzeczpospolitej. To jest rzecz po prostu niebywała i wczoraj możemy po prostu z imienia i nazwiska zobaczyć, którzy posłowie jak się zachowali, kogo interesów strzegą i w kogo interesie działają.
Panie pośle, z jednej strony antypolskie działania tej tak zwanej opozycji, ale z drugiej strony także ogromna finansjera międzynarodowa, ogromne naciski, chociażby słowa Sorosza atakujące Polskę i Węgry w sprawie tej tak zwanej praworządności. Soros mówi wprost, Unia nie może sobie pozwolić na kompromisy.
No, to jest bardzo ciekawe, że pan, który deklaruje się, że jest takim międzynarodowym dobrodziejem, który każdemu pomaga, walczy o demokrację i prawa człowieka, w tej chwili jest szarpany w Stanach Zjednoczonych, ponieważ firmy z nim powiązane najprawdopodobniej uczestniczyły w tych nieprawidłowościach związanych z liczeniem głosów w poszczególnych Stanach. A George Soros jest znany w Polsce, bardziej na Węgrzech, z racji, że z tego państwa się wywodzi, jako osoba bardzo mocno zaangażowana po konkretnej stronie sceny politycznej, czyli takiej lewicowo-liberalnej, która forsuje rozwiązania kosmopolityczne, który walczy z instytucją państwa, który próbuje rozmiękczyć również te relacje społeczne. Warto spojrzeć na jego taki flagowy produkt, czyli Fundację Otwarte Społeczeństwo. To jest próba właśnie tworzenia nowego społeczeństwa w oderwaniu od tych korzeni i aksjologicznych, tych tradycji państwowych, narodowych, etnicznych, próba inżynierii społecznej, w którą on inwestuje gigantyczne pieniądze. I to jest bardzo ciekawe, że obywatel Stanów Zjednoczonych próbuje narzucać agendę Unii Europejskiej 27 państwom i instruuje, jakby na to nie patrzeć, część rządów i Komisję Europejską i niemiecką prezydencję do tego, w jaki sposób ma postępować z poszczególnymi państwami członkowskimi, które jawnie i wprost mówią o takiej złej roli George'a Sorosa i tych instytucji, które finansuje, które tworzy, które działają w interesie jego pasji, jaką jest inżynieria społeczna i uderzenie w tę klasyczną aksjologię opartą o chrześcijaństwo, i też próba stworzenia nowego człowieka.
I do tego na ulicach naszych miast lewackie manifestacje, tak zwany strajk kobiet, który jak się okazało już prawie na początku wcale nie walczy o prawa kobiet, tylko żąda dymisji polskiego rządu, odsunięcia katolików od pełnienia funkcji publicznej i rzeczywiście zaprzepaszczenia całego dziedzictwa naszego narodu budowanego na fundamentach chrześcijańskich.
Tak, to prawda. To znaczy błogosławieństwem i przekleństwem dla nas i dla nich, mówię dla tych osób, które stoją za strajkiem kobiet, jest język debaty, którą ci państwo próbują nam narzucić, bo ten język debaty no, zrzucił maskę tych osób, które wyszły rzekomo w obronie praw obywatelskich, chociaż no, prawem obywatelskim podstawowym, fundamentalnym w polskim porządku prawnym jest prawo do życia. Ci państwo uważają prawo do zabijania jako fundamentalne prawo obywatela. To jest świat antywartości i to takich o 180 stopni w stosunku do tego, co większość społeczeństwa uważa. Natomiast ten język agresji, mocne zaangażowanie polityczne, próba wykluczenia poza nawias publicznej aktywności przytłaczającej większości obywateli państwa polskiego, którzy deklarują się jako osoby wierzące, jako członkowie Kościoła katolickiego, no to jest próba rekonstrukcji rewolucji bolszewickiej, ale w takim innym wydaniu. To znaczy próbujemy pozbawić praw politycznych, publicznych, narzucić rozwiązania antycywilizacyjne no, w XXI wieku. A kanwą do tego jest rzekoma obrona praw człowieka i do tego bardzo jasny aspekt polityczny, czyli obalenie tego rządu, obsadzenie wszystkich instytucji publicznych nowymi osobami, niezwiązanymi z prawem i sprawiedliwością, a tym bardziej no, wykluczenie wszelkich osób, które deklarują się jako osoby wierzące. No, na taką dyktaturę absolutnie nie może być zgody i większość społeczeństwa w mojej ocenie już to zauważyła, o tym wskazują liczne badania opinii publicznej. Po każdym dniu występów pani Lempart czy pani Suchanow opinia publiczna no, widziała prawdziwe oblicze tej pseudorewolucji, a tak naprawdę no, w ataku wulgarności, obskuranctwa w przestrzeni publicznej, co mogliśmy obserwować i w dużych ośrodkach miejskich, ale również w tych mniejszych, gdzie ekstremiści lewicowi z wulgarnymi hasłami demoralizowali młodzież i gorszyli zwykłych obywateli, którzy na to patrzyli.
A widzimy, panie pośle, że jeszcze niejedną batalię i to solidną batalię przyjdzie nam stoczyć, więc życzmy sobie nawzajem, aby wystarczyło nam potrzebnych sił do walki ze złem. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
Tak jest. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam radiosłuchaczy.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Tomaszem Rzymkowskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości.